objęcie Iranu izolacją ekonomiczną i wojną gospodarczą. Amerykański przywódca oświadczył, że będzie to najbardziej dotkliwa operacja gospodarcza, jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Zagroził także konsekwencjami wobec państw, które będą pomagać Teheranowi w omijaniu restrykcji. Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati, ale najlepsza polska tenisistka i jej kibice inaczej wyobrażali sobie starcie z urodzoną w Moskwie, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, mająca szansę na zostanie pierwszy raz w karierze numerem jeden kobiecego tenisa kazaszka po 30 minutach z powodu kontuzji łydki musiała zejść z kortu. Błażej Kulesza.
Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
Łydkę miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom no, trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
W sobotę Świątek zagrał finał, a jej rywalką będzie gospodyni Jessica Pegula. W tym sezonie panie zagrały ze sobą w Rzymie. Wygrała wówczas Świątek. Błażej Kulesza, TOK FM.
Warszawskie urzędy będą dziś zamknięte. Godziny pracy stołecznych placówek były ostatnio wydłużone, bo w stolicy padł rekord chętnych do zablokowania PESEL-u. Nie wykluczamy wydłużonych godzin pracy w przyszłym tygodniu, ale dziś urzędy nie pracują, mówi Monika Bojt ze stołecznego ratusza.
Ponieważ jest to odbiór dnia wolnego za święto narodowe, które w tym roku wypadało 15 sierpnia w sobotę. Także jeżeli zauważymy, że ta liczba chętnych zainteresowanych jest dalej duża, no to oczywiście rozważymy jakby kolejne działania w tym obszarze.
Numer PESEL można zastrzec w każdym urzędzie gminy w kraju przez aplikację mObywatel lub na stronie gov.pl. O poranku jeszcze burzowo na południowschodzie i w centrum, a po południu zagrzmi na północnym i południowym zachodzie. W większości regionów możliwy dziś przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez około 26 w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a także platform społecznościowych, bo chciałam ten przegląd rozpocząć od sprawy Lex Szarlatan. Łukasz Warzecha napisał na platformie X: nieważne, że brakowało realnej możliwości odwołania, nieważne, że mianowany przez premiera urzędnik mógł jedną z nikim niekonsultowaną decyzją zniszczyć praktycznie dowolny podmiot. Chodzi oczywiście Łukaszowi o to, iż Rzecznik Praw Pacjenta mógł nałożyć karę na jakiś podmiot za to, że próbował wmówić pacjentom, iż raka da się wyleczyć witaminą C. I teraz jak należy potraktować ten zarzut? Przypomnę Państwu, że każda decyzja administracyjna może być zakwestionowana przez sąd. Takie odwołanie do sądu jest oczywistością. I teraz jeśli chodzi właśnie o tę decyzję prezydenta, który odesłał Lex Szarlatan do Trybunału Bogdana Święczkowskiego, to sytuacja wygląda mniej więcej tak, że już raz pewna ustawa dotycząca pacjentów wylądowała w tym Trybunale i przez rok oczywiście nic się z nią nie stało. Już nie wspomnę o tym, że Trybunał generalnie jest zablokowany, o czym Karol Nawrocki wie, więc tak naprawdę wygląda to tak, jakby tę ustawę zawetował. I jakie to będzie mieć konsekwencje? Uważam, że najciekawszym komentarzem w tej sprawie jest komentarz Patryka Słowika, który znajdą Państwo na portalu zero.pl. Otóż Słowik pisze: brak podpisu głowy państwa pod ustawą potocznie nazywaną Lex Szarlatan to moim zdaniem zła decyzja. Bo choć uchwalone przez parlament przepisy uważam za nieidealne, to ustawa i tak pomogłaby ograniczyć patologię, a głosy o niebezpieczeństwie dla biznesu miały się nijak do rzeczywistości. Patryk Słowik zwraca uwagę na wielką pracę dziennikarsko-śledczą Michała Janczury, dziennikarza Wirtualnej Polski, niegdyś TOK FM. Od lat opisuje on patologię tak zwanych szarlatanów i to, w jaki sposób spryciarze zarabiają na pseudomedycynie. Budują sobie wille i kupują samochody, sprzedając ciężko chorym ludziom nadzieję. W efekcie zdrowie nie wraca, pieniądze trafiają od chorych do kombinatorów, a często cała pseudoterapia okupiona jest dodatkową krzywdą. Oto dziś Jan Czuna na łamach Wirtualnej Polski opisał kolejne patologiczne przypadki. Na przykład nakłuwał igłami macice kobiet walczących z bezpłodnością. Raka diagnozował biorezonansem i leczył tamponami. Na jego trop trafiliśmy dzięki Ani, która przed śmiercią opowiedziała nam, przez co przeszła. W gabinecie naturopaty z Bielska-Białej znaleźliśmy fotel ginekologiczny. Prokuratura w trakcie przeszukania odkryła dane blisko 900 osób, które mogły korzystać z jego usług. Zaczął swój kolejny materiał Michał Janczura. Ja chcę dorzucić tutaj jedną rzecz, bo zwracam Państwu uwagę, iż Karol Nawrocki ogłosił, iż on zgłasza sam swoją nowelizację. Ona dotyczy kodeksu karnego. I na Platformie X właśnie Michał Janczura słusznie zwrócił uwagę, że to jest ciągle ten sam pomysł. To znaczy, państwo będzie reagować, jak dana osoba już straciła pieniądze i zdrowie, a nawet życie. I dopiero jak ta osoba umrze, to wkracza państwo. No, chyba jednak jest to trochę za późno. Cokolwiek by o tym nie sądzić. Wracam do komentarza Patryka Słowika, który pisze tak. Ustawa nazwana Lex Szarlatan nie jest idealna. Jej krytycy mają w niektórych argumentach trochę racji, ale przynajmniej moim zdaniem korzyści zdecydowanie przeważały nad ryzykami. Główny argument krytyków sprowadza się do tego, że państwo nie powinno powierzać tak wielkiej władzy jednemu urzędnikowi, czyli rzecznikowi praw pacjenta. Ustawa przewiduje bowiem wprowadzenie zakazu stosowania praktyk pseudomedycznych zdefiniowanych jako udzielenie świadczeń zdrowotnych, które stwarzają ryzyko uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. Do tego doszedłby zakaz oferowania lub stosowania metod diagnostycznych lub leczniczych niebędących świadczeniem zdrowotnym, w przypadku których wprowadza się pacjenta w błąd, że posiadają one właściwości świadczenia zdrowotnego. Ktoś musiałby to oceniać i byłby to właśnie rzecznik praw pacjenta. Krytycy mówią, że to źle, ale czy przypadkiem? Generalnie funkcjonowanie państwa nie opiera się na tym, że organy administracji publicznej odpowiadają za stosowanie prawa, a nie wszystko da się kazuistycznie określić w przepisach, więc interpretacja w stosowaniu prawa jest naturalna. Wątpliwości Karola Nawrockiego wzbudziło zapisanie w ustawie szerokich kompetencji rzecznikowi praw pacjenta, który mógłby poprzez decyzję administracyjną bez kontroli sądu zdecydować na przykład o wyłączeniu jakichś stron internetowych, które proponują produkty zielarskie, a w żaden sposób nie manipulują czy nie oszukują pacjentów. Nawrocki mówi, kluczowy musi być wyrok sądu. Nie może być tak, że przed wyrokiem ktoś zostanie pozbawiony możliwości świadczenia usług, choćby polegało ono na leczeniu ludzi. To wadliwa argumentacja, zwraca uwagę Patryk Słowik. Zakłada bowiem, że urząd będzie interpretował przepisy niezgodnie z celem ustawy. I oczywiście jest to możliwe, ale na takiej samej zasadzie źle przepisy może interpretować Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urzędy skarbowe, a nie odbieramy im prawa do wydawania decyzji. No ja myślę, że pan Karol Nawrocki do spółki z Bogdanem Święczkowskim zaraz się wezmą za ZUS czy urzędy skarbowe i uznają po prostu na życzenie Konfederacji, że nie mogą wydawać żadnych decyzji, bo zaszkodzą biznesmenom. Zresztą oczywiście prawda jest taka, że i w tych przypadkach mieliśmy sytuację, kiedy jakiś przedsiębiorca został zniszczony przez decyzję urzędu skarbowego i dochodził swoich roszczeń i praw w urzędzie skarbowym. Takie rzeczy się zdarzają, oczywiście one są patologiczne. Wielu z tych przedsiębiorców wygrało po prostu odszkodowania od Skarbu Państwa, jeżeli racja była po ich stronie. Natomiast demontowanie całego systemu i wyrzucanie do kosza przepisów, które chroniłyby ludzi przed oszustami, wydaje mi się niezwykle szkodliwe, więc absolutnie podpisuję się pod tym, o czym pisze Patryk Słowik. Dodajmy jeszcze raz bardzo wyraźnie. nie jest prawdą, że zostaną zamknięte firmy, które prowadzą działalność zielarską. Chodzi o to, żeby po prostu właściciele tych firm, i wtedy będą bezpieczni, nic się nie będzie działo, nie głosili bredni pod tytułem, że jakieś zioło wyleczy raka i że należy odstąpić od chemioterapii, bo stosowanie tego zioła wystarczy. I o to chodzi w tej ustawie, a nie o to, że ktoś sprzedaje zioła i przedstawia jakieś zalety stosowania tych ziół. Naprawdę, już nie sprowadzajmy rzeczy do absurdu. Co państwo jeszcze mogą znaleźć? Ja znalazłam ciekawy tekst na w Wirtualnej Polsce. Autorem jest Szymon Jadczak. Groźby, spisek, ustawiona kontrola, sfabrykowane dowody. Tak Jacek Żalek opisywał to, co spotkało go w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Prokuratura Regionalna w Warszawie zbadała te wątki i wszystkie umorzyła. Śledczy przypomnieli, że poważne zarzuty w sprawie afery NCBR ma sam Żalek i jego kolega Piotr M. I to jest historia afery w NCBR, która to afera była. To znaczy, doszło do gigantycznej kradzieży pieniędzy i z tego powodu Jacek Żalek ma postawione zarzuty. Natomiast wspierany przez lobbystę, obecnie posła, swojego kolegę, Żalek zrobił obchód po mediach i zarzucał swoim oponentom politycznym wewnątrz PiSu, czyli między innymi Adamowi Bielanowi i braciom Kuchom, rozmaite przestępstwa. Ja od początku państwu mówiłam, że jeśli chodzi o NCBR, to jest afera, jest wielkie złodziejstwo, ale zarzuty Żalka i opowieści Żalka nie są wiele warte. I to mówiłam, byłam atakowana, że ja tu kogoś bronię. Nie, nikogo nie bronię, dlatego że cała ta ekipa Adama Bielana jest politycznie odpowiedzialna za ten chaos i za złodziejstwo, natomiast nie w wymiarze kodeksu karnego. I to mówiłam na podstawie swojej wiedzy na temat afery NCBR i mówiłam także, co prokuratura w tej chwili potwierdziła, jak państwo widzą, że naprawdę, wierzyć Żalkowi nie należy z różnych powodów, zastrzegając oczywiście, że być może są akta sprawy, których nie znam. Ale była tam cała grupa przestępców, ten proces się już toczy, są postawione zarzuty. Jedną z postaci jest pani Hanna S., która notabene, zanim miała postawione zarzuty, to naprawdę potwornie napsuła mi krwi. Zorganizowano całą akcję wysyłania do mnie wezwań przedsądowych i tak dalej, ale kiedy czytam ten tekst, że te śledztwa zostały umorzone z tych opowieści Żalka, to powiem tak, to przewidziałam. Co jeszcze chcę państwu zareklamować? Bardzo ciekawy tekst na stronie OKO.press. Chodzi o pismo naukowe Metryka. Na czworo pochodzących z Rosji członków Rady Naukowej Pisma Metryka, trzech jest wysoko postawionymi urzędnikami państwowymi, zasiadającymi w najwyższych gremiach bezpośrednio przy Putinie lub rosyjskim rządzie. Ustaliło OKO.press. To jest artykuł Anny Mierzyńskiej i Angeliki Pitoń. Resort nauki zapewnia, od nowego roku Metryka zniknie z listy punktowanych czasopism. No tutaj muszę państwu powiedzieć, że sprawa jest o tyle ciekawa, że właśnie to pismo, jak rozumiem, OKO.press zresztą tutaj ujawniło, że przygotowuje ono szkolenia dla urzędników stanu cywilnego i uczy, jak odmawiać transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. W Gazecie Wyborczej znajdą państwo artykuł Agaty Kondzińskiej, Iwony Szpali. Kaczyński i Morawiecki konkurują na antyimigranckich hasłach, by przed wyborami 27 roku nabić punktów w prawicowym elektoracie. Polecam państwu ten tekst i też ciekawy tekst Leszka Kostrzewskiego, dla wielu na pewno bardzo cenny. Cała branża IT czekała na pierwszą interpretację głównego inspektora pracy w sprawie umów B2B. Wśród informatyków, programistów czy testerów. I właśnie się doczekała. To przełomowe stanowisko, mówią eksperci. Czas na przegląd prasy już minął. Zapraszam państwa na informacje. Po informacjach Michał Nieznański, Konfederacja. Po 7.40 Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Po godzinie 8.00 Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość, niegdyś suwerenna Polska.
Autopromocja.
Kiedy przyroda stała się groźna dla dzieci?
Dlaczego tak rzadko wychodzimy z dziećmi na dwór i dlaczego wystarczy lekki deszcz i chłód, żeby mieć wymówkę, by zostać w domu?
O tym, co dzieciom i rodzicom daje spędzanie czasu w plenerze, porozmawiamy z outdoorową mamą, Karoliną Szymańską, w czasie rodziców.
W sobotę o 13 w TOK FM.
Zapraszamy.
Ula Malko
i Krzysztof Chorwat.
Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Koniec lata. Nie.
Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
W końcu będę miał kieszonkowe.
Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w Kijowie dzień żałoby, to po dramatycznych skutkach rosyjskich atakach. Wczoraj drony nadlatywały nad ukraińską stolicę 6 razy. Zginęło blisko 20 osób, a około 50 zostało rannych. Ziemia zatrzęsła się w Peru. Są doniesienia o rannych i o uszkodzonych budynkach. Było to trzecie w ostatnich miesiącach trzęsienie ziemi w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. 24 czerwca dwa wstrząsy dotknęły Wenezuelę, zabijając według oficjalnych danych co najmniej 6 000 osób. 10 sierpnia trzęsienie nawiedziło zachodnią Kolumbię, w wyniku czego zginęło ponad 300 osób. Nie będzie można używać telefonów komórkowych w portugalskich gimnazjach. Zasada zostanie wprowadzona już w tym roku szkolnym. Wszystkie gimnazja będą miały ponad 3 miesiące na wdrożenie nowego przepisu. Ekstremalne upały i długotrwała susza sprawiły, że francuscy hodowcy ślimaków obawiają się drastycznego spadku zbiorów. Część populacji wyschła w muszlach z powodu wysokich temperatur lub padła łupem poszukując pożywienia drapieżników.
Pora
na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie kluby jedną nogą w Lidze Europy. W pierwszych meczach walki o fazę ligową tych rozgrywek Jagiellonia pokonała gruzińską Iberię Tbilisi 4-0, a Lech Poznań rozbił szwajcarski FC Thun aż 7-0. Mimo imponującego zwycięstwa kolejorza, jego trener Nils Frederiksen na konferencji prasowej z lekką kurtuazją przekonywał dziennikarzy, że poznaniaków czeka jeszcze mecz wyjazdowy. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz twierdził, że gra już jest skończona. Naturalnie nieczęsto zdarza się przegrywać 0-7 albo wyżej, ale też w futbolu niczego nie można być pewnym. Pod znakiem zapytania stoi start z polskich zespołów w Lidze Konferencji. Górnik walczył w Zabrzu, ale ostatecznie musiał uznać wyższość AS Monaco. Drużyna z Księstwa wygrała 3-2. Remis na wyjeździe uratował za to Raków z Hajdukiem Split, zdobywając gola na 2-2 w ostatniej akcji meczu. W Stambule, Brnie, Baku oraz Göteborgu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarek. 24 zespoły powalczą o miano najlepszych na starym kontynencie. Polki do gry wejdą jutro, a ich pierwszymi rywalkami będą Węgierki. Pia Skrzyszowska wystąpi już dziś w diamentowej lidze w Lozannie. Obok niej m.in. jej wielka rywalka Nadine Wieser. Polka i Holenderka powalczą w biegu na 100 metrów przez płotki. Pierwsze starcie już dziś, a kolejne w niedzielę w Chorzowie. To tam Pia zapowiadała rewanż za ostatnie Mistrzostwa Europy.
Wiem, że to będzie jeden bieg, więc jestem w formie. Mogę powiedzieć bardzo szybko. I biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
W Lozannie wystąpi jeszcze dwójka Polaków. Agnieszka Chorzempa zaprezentuje się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, zaś Patryk Sieracki będzie nadawał tempo w biegu na 800 metrów. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę. W tym sezonie Holender zajmuje 6 miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. W TOK FM teraz czas na pogodę.
O poranku jeszcze burzowo na południu, wschodzie i w centrum, a po południu zagrzmi na północnym i południowym zachodzie. Wszędzie możliwe przelotne deszcze, na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Nieznański z Konfederacji. Dzień dobry, witam.
Witam panie doktor.
Reprezentuje pan ruch narodowy, jak rozumiem.
Cały czas.
Rozumiem też, że Konfederacja jest bardzo zadowolona, że prezydent zablokował ustawę Lex Szarlatan. No, dzięki temu osoby, które proponują leczenie witaminą C raka, będą mogły działać spokojnie. Dopiero do momentu, kiedy ktoś umrze albo straci zdrowie, to prokuratura się tym zainteresuje. Taki mamy stan prawny dzisiaj.
Wręcz tam prawie taki mamy dzisiaj, natomiast wręcz przeciwnie, że nie jesteśmy zainteresowani takimi osobami. My jak najbardziej chcemy walczyć z prawdziwym szarlataństwem. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast ustawa, która była bardzo niedokładna, mówiąca o tym, że można zastosować takie praktyki również do zielarstwa czy fizjoterapii. Co niektóre opinie mówiły, że tak nie będzie, co niektóre opinie mówiły, że będzie, ale nie jest to wypisane wprost. Jest to stwierdzenie dość otwarte w tej ustawie. Powodowały, że takiej ustawy nie można przyjąć i myślę, że pan prezydent, zgłaszając tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, dokładnie miał te same wątpliwości. Podobnie jak miał wątpliwości co do roli Rzecznika Praw Pacjentów, który miał naprawdę duże kompetencje i byłby sędzią we własnej sprawie.
No, ale wie pan, ZUS też ma kompetencje, Urząd Skarbowy też ma kompetencje od każdej decyzji administracyjnej. Nie przysługuje odwołanie do sądu. Bo moja wątpliwość polega na tym, że ja przeczytałam te przepisy i nie ma tam mowy o tym, że ktoś może zamknąć firmę zielarską. Chodzi o tutaj zapobieganie sytuacji, kiedy są udzielane świadczenia zdrowotne, które stwarzają ryzyko uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawód medyczny. I co więcej, chodzi także o przypisywanie fałszywych właściwości leczniczych produktom, które tych właściwości nie mają.
No ale jest coś takiego też jak praktyka zagrażająca zdrowiu. Kto ma to ocenić, czy ona zagroziła zdrowiu, czy nie? Wystarczyło w tej ustawie, w tej ustawie konkretnie wypisać te przypadki, co jest dobre, bo kierunek tej ustawy, to żebyście państwo też wiedzieli, kierunek tej ustawy, który chroni Polaków, jest dobry, tylko że nie możemy przyjmować ustaw, które są niejednoznaczne i mogą powodować potem dość duże niesnaski.
Tylko, trudno jest zakładać, że urzędnik będzie łamał prawo, no bo wtedy to wszystko, ale to nie będzie, wszystko
panie,
można zakwestionować.
To nie będzie, panie doktor, łamanie prawa, tylko jego interpretacja. Interpretacja nie jest łamaniem prawa.
Nie, nie, to nie jest interpretacja, bo jeżeli ktoś stwierdza, że ziołami leczy się raka, no to po prostu wtedy rzecznik ingeruje w taką sytuację i żąda wycofania tej informacji. Nie musi zamykać od razu strony, ani nakładać kary, tylko pierwszym krokiem jest zażądanie od danego podmiotu, żeby przestał rozprzestrzeniać takie informacje.
Bardzo podobnie jak urzędnicy KAS, którzy mogą dać pouczenie, a nie wlepiać duże mandaty za sprzedaną poza otwarciem butelki wody. No to się dzieje, panie redaktor, niestety i urzędnicy potrafią wykorzystywać swoje
kompetencje. Czyli co, następnym krokiem będzie wysłanie przepisów o urzędach skarbowych i ZUS-ie do trybunału,
niekoniecznie,
tak?
Tylko że dajemy pole do interpretacji tych przepisów i dajemy chociażby nawet policjantom, to jest normalne, to nie ma w tym nic złego, tylko są przypadki, kiedy jest to nadużywane. Chociażby karą od policjanta za popełnione wykroczenie może być pouczenie. To jest kara. Pouczenie jest karą. Mało kto o tym wie, że samo to, że policjant nas pouczy, jest formą kary.
A nie, pan powie, co jest złego w pouczeniu człowieka,
nic nie jest złego, tylko zobaczcie państwo interpretację. Za ten samo przewinienie możemy dostać pouczenie, możemy dostać mandat. Jest wybór policjanta. Tak samo jak przy KAS. Mogli dać pouczenie, mogli dać mandat. Zwyczajowo niestety urzędnicy wybierają mandaty, bo słyszeliśmy również od ważnych urzędników KAS, że mają obowiązek nakładania mandatów. Budżet państwa się mocno nie spina, więc się nie dziwię. I ja jestem naprawdę ostrożny co do dodawania kolejnych kompetencji urzędnikom, bo te przepisy powinny być po prostu spójne, jednoznaczne, spójne.
Ja chcę tylko przypomnieć, że była taka dyskusja między przedstawicielką KAS Związków Zawodowych, a Krzysztofem Stanowskim i ona stwierdziła jednoznacznie, że jednak praktyka jest taka, że bardzo często urzędnicy najpierw dają upomnienie, a jeżeli ktoś rażąco łamie dalej prawo, to wówczas...
No to te ostatnie głośne przypadki tego nie potwierdziły, bo zakup wody podobno jest bardzo częstym przykładem próby takiej manipulacji urzędniczej.
Ja myślę, że trzymać przepisów i prawa i nie będzie...
Od której też jestem bardzo daleko. No tak, panie, ale to jest takie ludzkie, dać komuś butelkę wody, jak było 35 stopnia, się jeszcze nie otworzyło, a potem za to dostać mandat.
Pana nie dziwi,
czytanie
że pan
przepisów
Jerzy
z krewetką
Zięba,
na pizzy.
Że pan Jerzy Zięba, który głosi, że można wyleczyć raka witaminą C i nie należy stosować chemioterapii, znalazł się w Pałacu Prezydenckim i doradzał właśnie ludziom prezydenta, jak powinna taka ustawa wyglądać. To prawda, pan rzecznik mówi, że to był błąd, no ale jaki błąd? No pan Zięba był w Pałacu Prezydenckim.
Czy wysłuchanie...
Widać, jego stanowisko zostało przyjęte.
No myślę, że nie. Pan Zięba raczej był z absolutnym zawetowaniem tej ustawy, a nie skierowaniem jej do Trybunału.
Nie twórzmy fikcji. Wysłanie do Trybunału to jest tak, jakby weto.
Ta ustawa trochę tworzyła fikcję. Ta ustawa trochę tworzyła fikcję.
Wszystko jak do głębokiej studni się wrzuca. Więc to jest tak jak weto. No już nie róbmy z naszych
słuchaczy.
Nie wiem, wiadomo.
Jeśli chodzi o pana Ziębę, ja gdzieś widziałem jego twórczość, z którą się absolutnie nie zgadzam. Natomiast jeśli ktoś chce się u niego leczyć i podejmuje taką decyzję i jest świadomy swojej decyzji, że odrzuca medycynę konwencjonalną na rzecz takiej, którą proponuje pan Zięba, to jeśli jest dorosłym człowiekiem, to ma do tego też prawo i nie jest to nic dziwnego, aczkolwiek ja przestrzegam, żeby jednak trzymać się normalnych zasad medycyny.
Ja widzę taką sprzeczność w tym, co pan mówi, bo z jednej strony mówi pan, jestem za tym, żeby hamować działalność szarlatanów, a teraz pan mówi, no jak ludzie są tacy głupi, że idą i wierzą w to, to jest problem.
Nie powiedziałem, że ludzie są głupi.
Wiem, ale tak to zabrzmiało,
co niektórzy po prostu wierzą w taką medycynę, co niektórzy wierzą w akupunkturę.
Zakłada, że państwo w żaden sposób nie powinno chronić przed szarlatanami, tylko
natomiast
po prostu reagować
pytanie,
po fakcie, jak już pytanie, się straci zdrowie i życie.
Bo mówię pani, że jestem niekonsekwentny. Pytanie, co określimy jako szarlatana? Człowieka, który szkodzi drugiej osobie. Natomiast czy pan Zięba szkodzi? to trzeba byłoby zapytać lekarzy, że takie przypadki widzieli. Ja nie znam, bo nie śledziłem tak mocno pana Zięby. Dowiedziałem też się o nim, znaczy dowiedziałem się o nim wcześniej, natomiast to, że był pan z prezydenta, przypomniało mi jego twórczość. Pytanie, czy on komukolwiek zaszkodził. I to nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Natomiast jeśli ktoś jawnie mówi, że wyleczy jakąś chorobę poprzez jakieś dziwne specyfiki, a nie takie ogólnodostępne, no to wtedy już szarlatanem zostaje. Pytanie, czy ludzie chcą w to wierzyć, czy też nie. Ja bym te przepisy udoskonalił i myślę, że prezydent Karol Nawrocki też wypisał, co dokładnie jest tym szarlataństwem. Nie dał otwartego pola manewru dla urzędników, żeby nie było pola na nadużycia.
No ale jak wypisał? Bo ja nie za bardzo wiem. To znaczy, że trzeba wszystkie przypadki wymienić, że jak ktoś mówi, że raka się wyleczy witaminą C, tak, to pan chce, żeby takie 1000 przypadków było wypisane. No to jest jednak fikcja.
Czy 1000 przypadków? To nie, ale możemy naprawdę te przepisy wpisać tak, żeby były jednoznaczne i nie dawały powodów do interpretacji. Natomiast polskie prawo jest często tak tworzone, że przepisy do interpretacji daje zbyt duże. Bo jesteśmy właśnie przyzwyczajeni do takiego prawa, które jest zbyt ogólnikowe i nie wypisuje pewnych norm, które nie powinny
następować. To jest ogólnikowe i zakłada generalnie, że urzędnik będzie chciał łamać prawo i przegrywać sprawy w sądzie. No ja bym takiego założenia nie robiła.
Nie zakładać,
a przede wszystkim
nie zakładać,
to, co
pani
pan
redaktor,
prezydent proponuje, to zmianę w kodeksie karnym. Czyli znowu mamy taką sytuację. Jak ktoś już straci zdrowie, to dopiero wtedy wkracza prokuratura. No to jest jednak trochę za późno.
No ale to w tej ustawie mogłoby być podobnie, dopóki ktoś tego nie wykryje, więc te przepisy naprawdę trzeba napisać tak, żeby powodowały wcześniejszą reakcję.
Ale jak
państwa.
Nie wiadomo. Dobra, to jeszcze mam takie pytanie, bo Jarosław Kaczyński apeluje o wspólną listę prawicy przed wyborami, i to do Sejmu, przed wyborami w 2027 roku. Czy Konfederacja chciałaby być na wspólnej liście prawicowej pod patronatem Karola Nawrockiego?
Jeśli chodzi o pakt senacki, to Sławomir Mentzen mówił o tym już dawno.
A ja mówię o Sejmie.
Jakbym mógł odpowiedzieć to. To oczywiście tak, dokładnie wiemy, jak wygląda wybór senatorów, że są to jednomandatowe okręgi wyborcze i faktycznie powinna tam nastąpić taka demokratyczna walka dwóch bloków, tego lewicowego i tego prawicowego, i wtedy jest szansa, żeby Senat również był bardziej w stronę prawą, aniżeli obecnie. Natomiast jeśli chodzi o listę do Sejmu, to absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby nasi wyborcy głosowali na jedną listę, na której będzie pan Mateusz Morawiecki czy Jarosław Kaczyński. No my nie po to zakładaliśmy Konfederację w 2018 roku, pod koniec 2018 roku, i wystartowaliśmy w wyborach parlamentarnych, a wcześniej w eurowyborach w 2019 roku, żeby teraz się z PiS-em łączyć, bo tak naprawdę to zjednoczenie sił prawicowych powstało na bazie buntu do rządów Mateusza Morawieckiego.
A może z Grzegorzem Braunem się połączycie?
Absolutnie nie. Jak widać, to rozłączenie pomogło i jednej, i drugiej stronie otworzyć się na nowych wyborców, i ci wyborcy chcą głosować na dwie oddzielne partie i chcą widzieć różnicę. My również chcemy, żeby wyborcy, pokazując tą różnicę, dali znak przyszłemu rządowi, które ustawy i który program danej partii chcą wprowadzać w życie.
Czy w Konfederacji partia Sławomira Mentzena z Ruchem Narodowym już podzielili się jedynkami w 41 okręgach, że 20 jedynek dla Ruchu Narodowego, 20 dla Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, a ostatni okręg dla pana Pałowskiego, który jest związany z Braunem, że taki podział nastąpił.
To od końca zacznę. Pan Andrzej Zapołowski jest związany z Konfederacją Wolność i Niepodległość, a nie z Grzegorzem Braunem. W momencie naszego rozstawania się z koroną Grzegorza Brauna, Andrzej Zapołowski stwierdził, że jednak swoją przyszłość
tak,
widzi.
Tak, chodzi mi o to, że już się dogadaliście co do podziału jedynek.
Natomiast co do podziału jedynek, proszę być spokojnym. Będzie to podział, który zadowoli jedną i drugą stronę.
A jak Konfederacja będzie głosować, gdy przyjdzie wybierać nowego wicemarszałka Sejmu, bo tutaj PiS może konkurować z Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
Znaczy też, żeby nasi słuchacze wiedzieli, najpierw to musi być zmiana regulaminu Sejmu, żeby było dwóch kolejnych.
Nie, ale właśnie będzie jedno stanowisko wicemarszałka.
To może ujawniam małą tajemnicę, która dziś krąży po holu sejmowym, że są prowadzone prace w kierunku zrobienia dodatkowych dwóch miejsc.
Znaczy marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział, że tak nie będzie, że jest jedno miejsce w prezydium
marszałek
i koniec.
Marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział to zapytany oficjalnie, natomiast ja mówię o takich ploteczkach kuluarowych, które usłyszałem, no to będą od dziennikarzy, więc skądś te plotki musiały się wziąć, że będzie dodatkowe miejsce w prezydium, natomiast tu by trzeba było naprawdę zmienić regulamin Sejmu. PiS, jakby nie patrzeć na obecny regulamin, ma prawo do posiadania wicemarszałka. Strasznie upierali się przy pani Elżbiecie Witek, której nawet ja nie byłem fanem, pamiętając czasy jej marszałkowania w Sejmie nie do końca udanego, ale jak widać na rok przed wyborami chyba PiS poszedł po rozum do głowy. Jeśli przedstawi kandydaturę, to oczywiście się nad nią pochylimy i pewnie zagłosujemy za taką kandydaturą, no bo dlaczego komuś odbierać prawo, któremu się jakby nie patrzeć, wynikając z regulaminu Sejmu należy.
Michał Nieznański, Konfederacja, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacja, a po informacjach Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska.
Autopromocja. Habsburgowie trwali w Wiedniu ponad 6 wieków. Ale gdy już doszło do rozkładu tej monarchii, był on błyskawiczny. W ciągu dosłownie paru dni upadły Austro-Węgry, jedno z największych państw, uważane zresztą za europejskie mocarstwo. Ziemię rozparcelowano. Republice Austriackiej przypadła z tego 1/10.
Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
Skąd ta piana, kochanie?
Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Kaufland jest fresh.
Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
Koniec lata. Nie.
Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To bardzo zła decyzja. Środowisko lekarskie odczuwa rozczarowanie i smutek. Tak o decyzji prezydenta, który odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, mówił w TOK FM Karol Stępniewski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Już byliśmy naprawdę blisko uporządkowania kwestii pseudomedycyny i dezinformacji w zakresie leczenia i ochrony pacjentów. Tych przepisów potrzebują nawet nie tylko sami pacjenci, ale i całe społeczeństwo. No i wtedy będziemy musieli chyba na te przepisy jeszcze poczekać. Natomiast dobrze, że w ogóle ten problem został dostrzeżony przez państwo polskie.
Prezydent, kierując ustawę Lex Szarlatan do Trybunału, miał te same wątpliwości, co my, stwierdził kolejny gość TOK FM, gość poranka Michał Nieznański z Konfederacji Ruchu Narodowego.
Jak najbardziej chcemy walczyć z prawdziwym szarlataństwem. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast ustawa, która była bardzo niedokładna, mówiąca o tym, że można zastosować takie praktyki również do zielarstwa czy fizjoterapii. Co niektóre opinie mówiły, że tak nie będzie, co niektóre opinie mówiły, że będzie, ale nie jest to wypisane wprost. Jest to stwierdzenie dość otwarte w tej ustawie. Powodowały, że takiej ustawy nie można przyjąć.
Prezydent zapowiedział własną inicjatywę, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom z rzecznikiem praw pacjenta włączonym do postępowania. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny bezpośrednio przy dystrybutorach, mówi analityk rynku paliw z BiomRefleks Uszu.
Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś maksymalne ceny poszły w górę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,52 zł. Benzyny 98 7,33 zł, a oleju napędowego 7,56 zł. Tymczasem rząd proponuje podwyżkę stawki CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Tak wynika z założeń do projektu ustawy opublikowanych na stronach Kancelarii Premiera. Stawka CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro w przyszłym roku ma wzrosnąć do 30% z 19% obecnie. Są kolejne ostrzeżenia przed deszczem i burzami. Popołudniowe alerty dotyczą części kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Przelotny deszcz będzie nam towarzyszył dziś w większości regionów. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Minister finansów Andrzej Domański przedstawił propozycję zmian w systemie podatkowym. Chodzi m.in. o podwyższenie progu podatkowego, ale też wprowadzenie nowej stawki. No i generalny zarzut wobec tych zmian jest taki, że Koalicja Obywatelska obiecywała kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych, nie zrealizowała tej obietnicy, a za to takim boczną furtką wprowadza jeszcze jeden próg podatkowy. No i zarzut też jest taki, że osoby najmniej zarabiające w ogóle nie skorzystają na tych zmianach.
No, rosną wynagrodzenia nominalne i realne. Muszą rosnąć też progi, bo coraz więcej Polek i Polaków, mimo że nie są przesadnie bogaci, wpada w ten drugi próg. Szacunki mówią, że w przyszłym roku byłoby to ponad 14% w ogóle wszystkich podatników, więc widzimy, że ten próg, który nie był zmieniany od kilku lat, no musi zostać zmodyfikowany. Stąd konkretna propozycja, taka odpowiedzialna z punktu widzenia też neutralności budżetowej. Przypomnijmy, dzisiaj mamy próg 120 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli ktoś zarabia więcej, od tej kwoty zaczyna płacić 32%. My proponujemy zwiększenie tego progu do 130 tysięcy i wprowadzamy taką stawkę, która między 130 tysięcy a 150, 24% podatku będzie w taki sposób płynny kierowała nas do tego progu, który dzisiaj jest, czyli 32%, który będzie zaczynał się od 150 tysięcy złotych wynagrodzenia w skali roku. Szacujemy też, że to jest 3,5 miliona Polek i Polaków, którzy skorzystają na tym, nawet do 3600 złotych może zostać więcej w portfelu w tych gospodarstwach domowych.
Czyli to jest taki klientelizm polityczny, bo w gruncie rzeczy Koalicja Obywatelska po prostu chce ulżyć tym grupom, których pewnie jest najwięcej wyborców tej partii. Bo najmniej zarabiający, powtórzę jeszcze raz, nic nie zyskują.
Powiem tak, jeżeli chodzi o klasę średnią i o to, że nie chcemy finansować głównie z portfeli klasy średniej, no jednak ten przeskok i to wszyscy, którzy tego doświadczają, no mają takie poczucie, że gdzieś tak we wrześniu, październiku, być może w listopadzie nagle ich dochody netto, czyli ten przelew, który widzą na swoim koncie, nagle radykalnie się pomniejsza właśnie o podatek. No tutaj chcemy trochę odwrócić filozofię. Zresztą to jest ważny postulat ze strony nie tylko społecznej, ale ekspertów, ekonomistów i też różnych stronnictw politycznych, że gdzieś musimy wspierać też rozwój klasy średniej i ten ciężar wydatków państwowych, budżetowych przy tych zmianach podatkowych przenosimy na najbogatsze firmy i grupy kapitałowe, dając trochę ulgę właśnie klasie średniej. Ten próg 32% zostaje po prostu, będzie usadowiony na poziomie 150 tysięcy złotych.
A jakby pan odpowiedział na taki zarzut bodajże Mateusza Morawieckiego, najpierw dali państwowe zamówienia zagranicznym koncernom, teraz podnoszą CIT największym polskim firmom, zagranice wspierają Polskę, dociskają.
Znaczy Mateusz Morawiecki chyba jest ostatnią osobą, która powinna wypowiadać się na temat polskich przedsiębiorców i polskich podatników. No to on był autorem Polskiego Ładu, który zdewastował polską przedsiębiorczość i spowodował, że w pewnym momencie żyliśmy w trzech systemach podatkowych w kraju. To był jeden wielki chaos, bałagan i zamieszanie. Skutkiem tego była rekordowa liczba przedsiębiorstw, które zamknęły swoją działalność bądź ją zawiesiły. No i też patrząc na te propozycje stronnictwa Prawa i Sprawiedliwości.
No teraz
przed,
też uderzycie w te firmy, no bo są zmiany dotyczące ryczałtu, bardzo takie gwałtowne obniżenie progu.
Przede wszystkim, i to też trzeba uczciwie powiedzieć, chcemy właśnie ten ciężar z klasy średniej, z tych, którzy ciężko pracują i szybko wpadali w ten drugi próg, czyli 120 tysięcy złotych, przekraczali tę kwotę i osiągali ten próg i płacili 32% podatku. Jednak trochę rozłożyć i zaakcentować w stronę dużych podmiotów gospodarczych, grup kapitałowych, ale również te postulaty dotyczące ryczałtu, gdzie wydaje się ograniczenie do kwoty równowartości 250 tysięcy rocznie przychodu są logiczne i wskazane. Patrząc na te obciążenia podatkowe i porównując tych ryczałtowców do tych, którzy pracują na etacie, no jednak nadal, nawet po takich zmianach, te obciążenia podatkowe będą korzystne z punktu widzenia ryczałtowców, jeżeli porównamy ich z tymi, którzy są zatrudnieni na etacie. Te obciążenia etatowców nadal są największe.
Tutaj Koalicja Obywatelska i rząd Donalda Tuska mierzą się z innymi zarzutami. No, przedziwna historia o jakimś raporcie o Polakach. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało przekazać 200 tysięcy na raport o marce Polska, który podpisała pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń. No i po prostu ten raport jest dosyć kuriozalny w tym sensie, że widać, iż pisała go sztuczna inteligencja. Jest tam bardzo dużo błędów. Jakaś prezentacja była podobno na uczelni Koźmińskiego. No, o co tutaj wszystko chodzi? Ja mam wrażenie, że pani Barbara nagle musi chyba zadbać o swój wizerunek, bo z wizerunkiem Polski jakoś nie za bardzo.
Przede wszystkim
się udało.
I jest oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, że ten raport nie był przedmiotem zamówienia, natomiast to, o czym pani redaktor mówi i wczoraj szczególnie w internecie toczyła się daleko idąca i szeroko zakrojona debata i dyskusja na ten temat, no musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze, bo jednak wczoraj już pani pełnomocnik zabrała głos, ale szersze wyjaśnienia dotyczące raportu i dotyczące w ogóle dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac związanych z tą fundacją. I tu jasno i wyraźnie trzeba wyjaśnić, krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne. Rzeczywiście ta praca jest daleka od ideału, mówiąc eufemistycznie.
To jakiś chyba strzał w płot personalny Donalda Tuska.
Mamy do czynienia z panią profesor, która zajmowała się kwestiami marki Polska właśnie w ramach fundacji i no, myślę, że przede wszystkim po jej stronie jest kwestia takiego rzetelnego wyjaśnienia kwestii tego raportu i tego, co się w nim znajduje.
No też wątpliwości budzi ten spot, który kosztował aż 7 milionów złotych. Spot promujący Polskę z udziałem Roberta Lewandowskiego, jak rozumiem.
Myślę, że wszyscy zgadzamy się, że
Polska, aż 7 milionów złotych
Polska
kosztować?
Dokonała ogromnego skoku, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, też naszą pozycję geopolityczną, polityczną w Unii Europejskiej i na świecie. No i w ślad za tym powinna iść promocja marki i też Polski jako miejsce, do którego warto wracać, warto się przeprowadzać, warto odwiedzić w charakterze turystycznym, ale też biznesowym, rozważyć tutaj inwestycje, więc brakuje takiego uwspólnionego zarządzania marką i te wszystkie działania w tym stronę miały nas kierować. Natomiast jeżeli chodzi o spot, no to promocja Polski jest takim naturalnym działaniem, które realizuje rząd. Można oczywiście oceniać, czy ten spot jest lepszy, czy gorszy. Każdy może sobie wyrobić zdanie. Natomiast tutaj akurat nie doszukiwałbym się specjalnie jakichś wątpliwości. No oczywiście jeszcze krytyka co do samego spotu. Absolutnie tak, bo szczególnie ci, którzy się tym zajmują, muszą być otwarci na konstruktywną krytykę i na wyciąganie wniosków w przyszłości.
Mam wrażenie, zła pasa, no bo weźmy chociażby wyciek informacji na temat 19 milionów obywateli. Chodzi oczywiście o dane medyczne. No jak mogło do tego dojść?
Tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo i poziom zabezpieczeń, to jest taki obszar, który musi być tak naprawdę w sposób permanentny wzmacniany. Niedawno przyjęliśmy ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i te dane wrażliwe też w obszarze ochrony zdrowia i medycznej muszą być w sposób właściwy zabezpieczane. Zresztą na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tak powinno być. Natomiast tak jak mówię, ten obszar ciągle musi być modyfikowany. Cały czas musimy podnosić nasze kompetencje i poziom zabezpieczeń w tym obszarze i też rozwiązania systemowe. No one, jeżeli są tylko na papierze, no to nie działają, dlatego bardzo silny nacisk stawiamy w ramach Komisji też do spraw cyfryzacji, podkomisji do spraw cyberbezpieczeństwa, ale również minister Olszewski, który w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za ten obszar, stawiamy na autentyczne wdrażanie nie tylko w instytucjach państwowych, ale też prywatnych, ponieważ no, musimy mieć takie poczucie bezpieczeństwa wobec państwa.
Zapowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji nie będzie można sprawdzić na stronie, czy no, nasze dane konkretnego obywatela są wśród tych danych, które wyciekły.
Myślę, że to jest kwestia bardzo wrażliwych danych, które w mojej ocenie przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zminimalizować skutki tego wycieku. To jest po pierwsze. A po drugie pytanie, że kolejne przetwarzanie tych danych nie będzie budowało pewnych ryzyk i nie wiem, czy jest możliwe z punktu widzenia przede wszystkim prymatu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ten obszar. Więc jestem i stoję na stanowisku, i musimy też sobie o tym uczciwie powiedzieć, że państwo polskie, przepisy prawa i też to, co robimy wszyscy w tym obszarze, no, ma zmniejszyć ryzyko zaistnienia pewnych incydentów. No, takie incydenty mogą się zdarzać, natomiast no, też kwestią i bardzo istotną jest później, w jaki sposób, jeżeli już niestety dojdzie do takiej sytuacji, tą sprawą zarządzamy, czyli podmioty, które są za to odpowiedzialne, w jaki sposób reagują, jaki jest przepływ informacji. I myślę, że tutaj też jest taka nauka z tego płynąca, że musimy jednak stawiać też na podnoszenie świadomości w tym obszarze i edukowanie Polki i Polaków, ale również tych, którzy odpowiadają.
Świadomością, ale
odpowiadają za to i jakby kontrolowanie i sprawdzanie systemu.
Zwykły obywatel nie miał wpływu na to, że z bazy tego MyDoctor, wyciekają dane. No.
Ja myślę, że oczywiście, że wiele osób miało styk z różnego rodzaju medycyną i czy też umawianie nawet wizyt poprzez portale, które nie są we władztwie instytucji publicznych. Więc tutaj też ważnym obszarem jest kwestia kontrolowania tego, w jaki sposób są bazy danych zabezpieczone.
Panie pośle, mam przed sobą takie stanowisko organizacji społecznych w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i oczywiście te organizacje boleją nad tym, że do Trybunału ma być wysłany Maciej Berek, który Przed chwilą był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Apelujemy do doktora Berka, aby w trosce o niezależność sądownictwa wycofał swoją kandydaturę. Tutaj wśród sygnatariuszy jest m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Panoptykon i inne organizacje.
Ja z ogromnym szacunkiem odnoszę się do dorobku i do również tego stanowiska organizacji, o których pani redaktor wspomniała. Myślę, że dobrym miejscem też do dyskusji, do debaty będzie po prostu posiedzenie Sejmu, gdzie będziemy rozmawiać na temat tej kandydatury i wysłuchania.
Pytanie, czy Maciej Bielek będzie miał większość?
Z tego, co wiem, Klub Lewicy ma się zebrać na początku, czy po przerwie wakacyjnej i też wspólnie wypracować swoje zdanie. Znam stanowisko parlamentarzystek i parlamentarzystów Klubu Lewicy, którzy popierają tę kandydaturę, no ale tutaj to będzie kolegialna decyzja, więc dyskusja na ten temat przed nami. Ja uważam, że pan Maciej Berek jest państwowcem z krwi i kości, jest bardzo dobrym legislatorem, konstytucjonalistą, więc z punktu widzenia jego wiedzy eksperckiej i dorobku jako prawnika daje rękojmię tego, że będzie wykonywał i pełnił ten urząd na najwyższym poziomie merytorycznym.
Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję, dobrego dnia.
Za chwilę informacja, po informacjach europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba.
Reklama.
Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Marian, o czym myślisz?
A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
O mega okazjach w Media Expert.
A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Mamo! Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM. Sponsorem